co bezcenne jest tak i ważniejsze niż świat, z czym porównać się da Bóg, nadzieja nas, obecność Twa. Doświadczyłam i wiem, jaką miłość dał nam. Serce me wolne jest, mój wstyd odszedł tam.
Ciebie tego pragnę, chcę zbliżyć się do Twojej chwały i dobroci. Daj poznać się, być blisko Ciebie tego.
Żyje serce me. Dziś prosimy Cię znów.
Dzięki Duchowi Świętemu możemy otwierać nasze serca, umysły, abyśmy mogli rozumieć, słyszeć głos Pana, abyśmy mogli Go coraz bardziej kochać. Jesteśmy w naszych rozważaniach Katechizmu Kościoła Katolickiego w modlitwie Pańskiej Ojcze Nasz. Rozważamy 7 próśb, które są zawarte w modlitwie Pańskiej i dzisiaj ostatnia z nich, ale nas zbaw ode złego. Jest to też już końcowa część katechizmu, ostatnie punkty. A przypomnę, modlitwa Pańska znajduje się w części 4 katechizmu Kościoła Katolickiego zatytułowanej Modlitwa Chrześcijańska i w dziale 2 Modlitwa Pańska Ojcze Nasz, a nasze rozważania znajdują się w artykule 3 7 próśb i zaczynają się od punktu 2850. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: ostatnia prośba do naszego Ojca jest również zawarta w modlitwie Jezusa. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Dotyczy ona każdego z nas osobiście, ale zawsze właśnie my modlimy się w komunii z całym Kościołem i o wybawienie całej rodziny ludzkiej. Modlitwa Pańska ciągle otwiera nas na wymiary ekonomii zbawienia. Nasza współzależność w dramacie grzechu i śmierci staje się solidarnością w ciele Chrystusa, w komunii świętych. Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, szatana, złego, anioła, który sprzeciwia się Bogu, diabeł, diabolos. Jest tym, który przeciwstawia się zamysłowi Boga i Jego dziełu zbawienia, wypełnionemu w Chrystusie. Od początku był on zabójcą, kłamcą i ojcem kłamstwa, jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię, o czym dowiadujemy się z Apokalipsy. Właśnie przez niego grzech i śmierć weszły na świat, ale również po jego ostatecznej klęsce całe stworzenie będzie uwolnione od grzechu i śmierci. Wiemy, że każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, lecz narodzony z Boga strzeże go, a zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego, napisał święty Jan w pierwszym liście. Pan, który zgładził wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest w stanie strzec i chronić was przed zakusami diabła, walczącego z wami, aby nieprzyjaciel, źródło wszelkich przewinień, nie zaskoczył was. Kto powierza się Bogu, nie obawia się szatana. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? To święty Paweł w liście do Rzymian. Zwycięstwo nad władcą tego świata dokonało się raz na zawsze w tej godzinie, w której Jezus dobrowolnie wydaje się za nas na śmierć, aby dać nam swoje życie. Wtedy dokonuje się sąd nad tym światem i władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Prześladował on niewiastę, ale nie dosięgnął jej. Nowa Ewa, łaski pełna, za sprawą Ducha Świętego, jest zachowana od grzechu i zniszczenia śmierci. Niepokalane poczęcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi, Matki Bożej, zawsze dziewicy. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. Dlatego Duch i Kościół wołają: przyjdź, Panie Jezu, ponieważ Jego przyjście wybawi nas od złego. prosząc o wybawienie od złego, modlimy się również o uwolnienie od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, którego On jest sprawcą lub podżegaczem. W tej ostatniej prośbie Kościół zanosi przed Boga Ojca niedolę całego świata, prosząc o wybawienie od zła przygniatającego ludzkość, błaga o cenny dar pokoju i łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa. Modląc się w ten sposób, Kościół uprzedza w pokornej wierze odnowienie wszystkich i wszystkiego w tym, który ma klucze śmierci i otchłani, we Wszechmogącym, który jest, który był i który przychodzi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Doksologia końcowa, która brzmi: bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki, podejmuje w sposób łączny trzy pierwsze prośby kierowane do naszego Ojca: uświęcenie Jego imienia, przyjście Jego królestwa i moc Jego zbawczej woli. Powtórzenie to jest jednak wyrażone w formie adoracji i dziękczynienia, podobnie jak w liturgii niebieskiej. Książę tego świata kłamliwie przypisał sobie te trzy przymioty: królowanie, moc i chwałę. Chrystus Pan zwraca je swojemu Ojcu i Ojcu naszemu, aż do chwili, gdy przekaże mu królowanie, gdy ostatecznie spełni się misterium zbawienia, a Bóg będzie wszystkim we wszystkim, we wszystkich. Kończąc modlitwę, mówisz Amen, potwierdzając tym Amen, które znaczy: niech się tak stanie, całą treść modlitwy, jakiej nauczył nas Pan. Ta siódma prośba, ale nas zbaw ode złego, wiąże się z poprzednią prośbą: i nie wódź nas na pokuszenie. I w tej poprzedniej prośbie, wyrażonej w sposób negatywny, nie wódź nas, tutaj mamy kształt pozytywny: zbaw nas ode złego. Te dwie prośby pozostają ze sobą w ścisłym związku. I jak tłumaczy nam papież Benedykt XVI, mówiąc o modlitwie pańskiej w swojej książce Jezus z Nazaretu w części pierwszej, od chrztu w Jordanie do przemienienia w rozdziale piątym: gdy odmawiamy szóstą prośbę Ojcze nasz i nie wódź nas na pokuszenie, mówimy Bogu: wiem, że potrzebne mi są doświadczenia, ażeby czysta się stała moja najgłębsza istota. Jeśli te doświadczenia pozostają w Twoich rękach, Boże, jeśli, jak to było w przypadku Hioba, pozostawiasz złu trochę wolnej drogi, to pamiętaj, proszę, o moich ograniczonych możliwościach. Nie licz za bardzo na mnie. Nie przesuwaj zbyt daleko granic, w których mogę doznawać pokus, i bądź w pobliżu z Twą opiekuńczą ręką, gdy moja miara zaczyna już dobiegać końca. Tak interpretował tę prośbę święty Cyprian, mówiąc: gdy mówimy nie wódź nas na pokuszenie, wtedy wyrażamy przekonanie, że żadna z przeciwności nie może nas spotkać, jeśli wcześniej Bóg jej nie dopuści. Nasza bojaźń, pobożność i uwaga powinny się kierować ku Bogu, ponieważ w czasie kuszenia zły nie ma żadnej władzy, chyba że otrzymał ją skąd inąd. Ta zatrzymanie się jeszcze przy tej szóstej prośbie jest ważne z tego powodu, że ona jest związana z tą naszą dzisiejszą prośbą, którą chcemy rozpatrywać, ale nas zbaw ode złego. Według świętego Cypriana mogą zaistnieć dwa różne powody, dla których Bóg daje ograniczoną władzę złemu. Może to być rodzaj pokuty, mającej na celu poskromienie naszej pychy, potrzebne do tego, żebyśmy ponownie doświadczyli, jak bardzo krucha jest nasza wiara, nadzieja i miłość, i żebyśmy sobie nie wyobrażali, że naszą wielkość zawdzięczamy sobie. Pomyślmy o faryzeuszu, który opowiada Bogu o swych własnych czynach i jest przekonany, że nie potrzebuje łaski. Drugim rodzajem doświadczenia, pokusy, którą Bóg zsyła, jest ad gloriam, ku Bożej chwale. Choć nie wiemy, na czym dokładnie miałby polegać ten rodzaj, według świętego Cypriana, to papież Benedykt XVI dopowiada, że powinniśmy tu mieć przed oczami ten wyjątkowy ciężar doświadczeń, którymi Bóg obarcza ludzi szczególnie mu bliskich, wybitnych świętych. Od Antoniego na pustyni, po Teresę z Lisieux w jej pobożnym świecie Karmelu. Oni doświadczeni w szczególny sposób posługami trwają we wspólnocie z Jezusem Chrystusem, który doświadczył naszych pokus. Są oni powołani do tego, żeby niejako na swym własnym ciele i we własnej duszy zaznać pokus własnych czasów, znosić je za nas, zwykłych śmiertelników, i w ten sposób dopomagać nam na naszej drodze prowadzącej do tego, który wziął na siebie ciężar nas wszystkich. Gdy powtarzamy szóstą prośbę Ojcze Nasz, musimy zatem trwać w gotowości przyjęcia na siebie ciężaru wyznaczonego nam doświadczenia. Z drugiej strony jest to jednocześnie prośba o to, żeby Bóg nie nakładał na nas większych ciężarów, niż zdołamy udźwignąć, i żeby nas nie wypuszczał ze swych rąk. Powtarzamy tę prośbę z ufną pewnością, którą święty Paweł przybrał dla nas w słowa: wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. W przedostatniej prośbie dominowało nie pozostawiać złu obszaru przekraczającego naszą wytrzymałość, a w ostatniej prośbie modlitwy pańskiej, ale zbaw nas ode złego, przychodzimy natomiast do Ojca z najgłębszą nadzieją naszej wiary. Ratuj nas, wybaw, wyzwól. W ostatecznym rozrachunku jest to prośba o zbawienie. Od czego chcemy zostać wybawieni? Czy chodzi o zło bezosobowe, czy o złego? Jedno jest zresztą nieodłączne od drugiego. W Apokalipsie czytamy o smoku w rozdziałach 12 i 13, o bestii wychodzącej z morza, z mrocznych czeluści zła, którą święty Jan wyraził w terminologii związanej z elementami potęgi rzymskiego imperium. Tym samym w sposób bardzo konkretny ukazał zagrożenia, wobec których postawieni byli chrześcijanie tamtych czasów. Mianowicie jako absolutne prawo do człowieka, które było konsekwencją kultu cesarza i władzę polityczno-militarno-ekonomiczną, wyniesioną na szczyty totalitarnej potęgi, nadając jej postać zła, grożącego połknięciem nas. Szło to w parze z rozkładem ładu moralnego, będącego następstwem cynicznego sceptycyzmu i oświecenia. W zagrożeniach tych chrześcijanin epoki prześladowań woła do Pana, jako jedynej potęgi zdolnej go ocalić. Zbaw nas, wyzwól nas od złego. Nie ma już wprawdzie rzymskiego imperium, nie ma jego ideologii, jego potęgi, zdolnej zdławić każdy osobowy podmiot, ale jakże aktualne jest to wszystko. Po pierwsze, także dzisiaj istnieją potęgi rynku, handlu bronią, narkotykami i ludźmi, które ciążą nad światem i biorą ludzi w okowy, którym nie sposób się przeciwstawić. Po drugie, mówi papież Benedykt XVI, także dzisiaj istnieje ideologia sukcesu i dobrobytu, która mówi nam, Bóg to tylko fikcja, która zajmuje nam czas i pozbawia chęci do życia. Nie przejmuj się nim. Staraj się wycisnąć z życia, ile tylko potrafisz. I te pokusy wydają się nieodparte. Cały Ojcze nasz, a w szczególności ta prośba, ale zbaw nas ode złego, mówi nam, straciłeś siebie wtedy dopiero, gdy utraciłeś Boga. Wtedy dopiero jesteś jeszcze tylko przypadkowym produktem ewolucji. Wtedy smok rzeczywiście odniósł zwycięstwo. Dopóki nie zdoła wyrwać ci Boga we wszystkich grożących ci nieszczęściach, jesteś ciągle jeszcze górą. Nieszczęścia mogą być konieczne dla naszego oczyszczenia. Zło natomiast niszczy nas. Dlatego z głębi naszego serca prosimy, żeby nie odebrano nam wiary, która pozwala nam widzieć Boga, która łączy nas z Chrystusem. Dlatego prosimy w tej prośbie, żebyśmy z powodu różnych dóbr nie utracili samego dobra, dobra z wielkiej litery, żebyśmy także, gdy tracimy dobra, nie stracili z oczu Boga, jedynego, najwyższego dobra, żebyśmy sami nie zginęli. Wybaw nas od złego. W tych czasach, w różnych czasach, w których żyjemy, w których żyją chrześcijanie, w różnych potęgach światowych i nie tylko, ten zwrot, wybaw nas ode złego, prowadzi nas do tego, abyśmy zawsze zachowali żywą, ufną wiarę, że Pan jest ponad wszystkim i może nas wybawić od wszelkiego zła, które zabija, które rani, kaleczy. Zwycięstwem jest zachować wiarę, zwycięstwem jest zwracać się do Pana, który stoi nad wszystkim. We wspaniałych sformułowaniach święty Cyprian, biskup męczeński, który przeżywał sytuację apokalipsy, napisał, kiedy powiemy, uwolnij nas od złego, nie pozostaje już więcej, o co moglibyśmy prosić? Bezpieczni i cali stajemy się dopiero wówczas, gdy prosimy Boga o obronę przeciwko złu przygotowanemu przez szatana i świat. Któż bowiem może bać się świata, jeśli jego obrońcą w tym świecie jest sam Bóg? Szczególnie dzisiaj, w świecie niepewności, konfliktów, wojen, gdzie człowiek coraz bardziej traci ufność w porządek świata, w to, że nic mu tu nie będzie groziło, tym bardziej ta modlitwa zbaw nas ode złego jest konieczna, abyśmy mogli cały czas pełni nadziei i ufności przechodzić przez ten świat, zmieniać go, budować cywilizację miłości. I ta pewność, o której pisał święty Cyprian, męczennik, ta pewność o to, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg ratuje, zbawia, Ta pewność podtrzymywała męczenników i w świecie pełnym ucisku pozwalała im żyć w radości i poczuciu bezpieczeństwa. Zbawiła ich w głębi ich serca i wyzwoliła do życia w prawdziwej wolności. Jest to ta sama pewność, którą tak cudownie przyodział w słowa święty Paweł. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pisał święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian. Tak więc wraz z tą ostatnią prośbą wracamy do trzech pierwszych. Prosząc o wybawienie nas od mocy złego, prosimy koniec końców o Królestwo Boże, o nasze zjednoczenie z wolą Bożą, o święcenie Jego imienia. Modlący się wszystkich czasów szerzej jednak rozumieli tę prośbę. W uciskach tego świata prosili Boga o to także, żeby odwrócił od nas nieszczęścia gnębiące świat i wyniszczające nasze życie. Ten tak bardzo ludzki sposób objaśniania tej prośby wszedł do liturgii. We wszystkich liturgiach, z wyjątkiem bizantyjskiej, ostatnia prośba jest rozszerzana i przyjmuje postać osobnej modlitwy, która w dawnej rzymskiej liturgii brzmiała następująco. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego złego, przeszłego, obecnego i przyszłego. Za wstawiennictwem wszystkich świętych udzielaj nam pokoju w naszych dniach. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Wyczuwamy nieszczęścia niespokojnych czasów, słyszymy wołanie o powszechne zbawienie. Ten embolizm, to dołączenie, które w liturgiach wzmacnia ostatnią prośbę Ojcze Nasz, ukazuje ludzki wymiar Kościoła. Zatem powinniśmy prosić Pana także o to, żeby świat, nas samych i wielu cierpiących ludzi i narodów wyzwolił od udręk, które sprawiają, że życie staje się niemal nie do wytrzymania. Możemy i powinniśmy to rozszerzenie ostatniej prośby Ojcze Nasz rozumieć jako nasz rachunek sumienia, jako wezwanie do współdziałania w przełamywaniu potęgi zła. Musimy jednak przy tym ciągle mieć przed oczyma właściwą hierarchię dóbr i związek nieszczęść ze złem moralnym. Nasza modlitwa nie powinna pozostawać na poziomie rzeczy powierzchownych. Także w tej interpretacji modlitwy Ojcze Nasz centralne znaczenie ma wybawienie nas od grzechów. Zło moralne mamy zawsze uważać za nasze właściwe nieszczęście i nigdy nie powinniśmy tracić z oczu żywego Boga. Ostatnia prośba, ale nas zbaw ode złego. Jak pomaga nam wyjaśnić tę prośbę Benedykt XVI, mówi nam, abyśmy także mieli przed oczyma w świadomości to, żebyśmy współdziałali z Panem Bogiem, przeciwstawiając się złu, odchodząc od grzechu, starając się żyć w przykazaniach, według przykazań Bożych, według Ewangelii, abyśmy byli współpracownikami prawdy, miłości, abyśmy przez nasze czyny, przez nasze otwarcie się na działanie Boga stawali się pewną zaporą zła i nośnikami dobra, aby nasze życie stawało się coraz bardziej znośne, abyśmy byli świadkami nadziei dla wszystkich tych, którzy są utrudzeni w różnych miejscach, w różnych miejscowościach, zakątkach świata, abyśmy pokazywali, że żyjąc w Chrystusie, żyjąc według Jego przykazań, tworzymy na świecie Królestwo Boże, które w pełni dopełni się, gdy Chrystus ostatecznie przyjdzie na ziemię. I kończąc nasze rozważania o modlitwie pańskiej, podsumujmy, tak jak nam podpowiada katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2857, w modlitwie Ojcze Nasz przedmiotem trzech pierwszych próśb jest chwała Ojca, uświęcenie Jego imienia, przyjście Królestwa i wypełnienie woli Bożej. Cztery pozostałe przedstawiają Mu nasze pragnienia. Są to prośby dotyczące naszego życia, Jego podtrzymywania i leczenia z grzechów. Dotyczą one także naszej walki o zwycięstwo dobra nad złem. Prosząc, święć się imię Twoje, wchodzimy w zamysł Boży, uświęcenie Jego imienia, objawionego Mojżeszowi, a następnie w Jezusie, przez nas i w nas, jak również w każdym narodzie i w każdym człowieku. W drugiej prośbie Kościół ma przede wszystkim na względzie powrót Chrystusa i ostateczne przyjście Królestwa Bożego. Modli się również o wzrost Królestwa Bożego w obecnym czasie, dzisiaj naszego życia. W trzeciej prośbie modlimy się do naszego Ojca o zjednoczenie naszej woli z wolą Jego Syna, by wypełnił swój zamysł zbawienia w życiu świata. W czwartej prośbie, mówiąc daj nam, w jedności z naszymi braćmi wyrażamy synowskie zaufanie do naszego Ojca Niebieskiego. Nasz chleb oznacza pokarm ziemski, niezbędny wszystkim do istnienia, a także chleb życia, Słowo Boże i ciało Chrystusa. Przyjmujemy Go w Bożym dzisiaj jako niezbędny i nadzwyczajny pokarm uczty Królestwa Niebieskiego, którą antycypuje Eucharystia. Piąta prośba jest błaganiem o Boże miłosierdzie nad naszymi grzechami. Nie może ono przeniknąć do naszych serc, jeśli nie potrafiliśmy przebaczyć naszym nieprzyjaciołom na wzór Chrystusa i z Jego pomocą. Mówiąc, nie wódź nas na pokuszenie, prosimy Boga, by nie pozwolił nam wejść na drogę prowadzącą do grzechu. Jest to błaganie o ducha rozeznania i mocy, a także o łaskę czujności i wytrwania aż do końca. Wreszcie w ostatniej prośbie, ale nas zbaw ode złego, chrześcijanin razem z Kościołem modli się do Boga, by ukazał zwycięstwo już odniesione przez Chrystusa nad władcą tego świata, nad szatanem, aniołem, który osobiście sprzeciwia się Bogu i Jego zamysłowi zbawienia. Końcowym amen wyrażamy nasze fiat dotyczące siedmiu próśb. Niech się tak stanie.